位同学，大家好。
Morning, fellow practitioners.
咁多位 student 同學。Wczoraj mówiliśmy o metodach wykorzystywanych w praktyce Chan i omawiając te metody przeszliśmy od takich najprostszych, najbardziej bezpośrednich metod do bardziej złożonych. Czyli mówiliśmy najpierw o metodzie bez metody. To jest sytuacja osoby, która niezależnie od tego, czy medytuje na macie, czy robi coś w codziennym życiu, jest w stanie nieprzerwanie utrzymywać stan zjednoczenia ciała i umysłu. I dojście do takiego stanu i utrzymywanie go w sposób nieprzerwany nie jest łatwe. Jest sporym osiągnięciem. I taka osoba, jeżeli jest w stanie utrzymywać ten stan zjednoczenia, nie musi stosować żadnej metody. Po prostu siada do medytacji i siedzi, nie musi posługiwać się żadną konkretną metodą. Natomiast większość z nas potrzebuje jakiejś metody. Nie jesteśmy w stanie utrzymywać stanu zjednoczenia i potrzebujemy jakiejś metody, która ułatwiałaby właśnie zjednoczenie ciała i umysłu. I mówiliśmy o takich bardziej bezpośrednich, prostych metodach, takich jak samosiedzenie, czyli po prostu kiedy siedzimy w medytacji, po prostu jesteśmy świadomi tego, że siedzimy. I mówiliśmy też o metodzie świadomości całego ciała. To jest metoda wykorzystująca narząd zmysłu, jakim jest ciało, i praktyka, kultywowanie, dążenie do zjednoczenia ciała i umysłu polega na ogarnianiu świadomością całego ciała. Jednak te takie bardziej bezpośrednie, proste metody mogą nie być właściwe, może się okazać, że jednak są zbyt trudne na tym, w tym stanie umysłu, w jakim akurat jesteśmy, i w związku z tym czasem są potrzebne jakieś takie bardziej złożone, mniej bezpośrednie metody. I tutaj mówiliśmy o takim ćwiczeniu polegającym na dążenie do uzyskania świadomości, do dojścia do świadomości całego ciała stopniowo, poprzez takie budowanie tej świadomości całego ciała stopniowo, przez ogarnianie tą świadomością coraz większych partii ciała. Dla niektórych osób i to jest zbyt trudne w stanie ciała i umysłu, w jakim się znajdują. I wtedy można skorzystać z jeszcze kolejnej metody ograniczającej to pole świadomości z początku. I tutaj mówiliśmy o takiej bardzo powszechnie stosowanej metodzie, jaką jest świadomość oddechu, w której ograniczamy pole koncentracji do oddechu. Czyli jest to metoda bardziej złożona, ale prostsza w tym sensie, że łatwiej jest skupić uwagę na takim jednym punkcie czy mniejszym elemencie, bardziej ograniczonym elemencie ciała, jakim jest funkcja oddychania czy oddech. I to, z jakiej metody powinniśmy korzystać, zależy od stanu naszych okoliczności, w jakiej się znajdujemy, stanu ciała i umysłu. Ale niezależnie od tego, jaką metodę wybierzemy, jaką metodę stosujemy, przy każdej z tych metod jest ważne, aby był taki solidny fundament, na którym możemy wybudować tą, czy na którym możemy oprzeć niejako tą metodę konkretną, którą stosujemy. I tutaj właśnie ta metoda oddechu jest taką dobrym sposobem, dobrą metodą, która wybuduje właśnie taką stabilność i taki solidny fundament. I jeżeli dzięki niej jesteśmy w stanie taki solidny fundament stworzyć, możemy wtedy sięgnąć do którejś z tych bardziej prostych, bardziej bezpośrednich metod. Także to, co jest ważne, to żeby pamiętać o tym, aby jakąkolwiek metodę stosujemy, żeby ona niejako była oparta na takim solidnym fundamencie i stabilności, i klarowności umysłu. Jeszcze uzupełnienie poprzedniej kwestii. Jeżeli chodzi o osobę, która nie musi stosować metody i jest w stanie utrzymywać stan jedności ciała i umysłu, to ten stan zjednoczenia nie jest jednak jeszcze oświecenie, ponieważ nadal jest, taka osoba ma poczucie tego zjednoczenia. Teraz, jeżeli chodzi o metodę świadomości oddechu, to zachęcamy bardzo do jej spróbowania, ponieważ jest to bardzo dobra metoda, doskonała metoda do właśnie kultywowania, do rozwijania stabilności i klarowności umysłu, do pielęgnowania czy rozwijania zjednoczenia ciała i umysłu. Jest to metoda bardzo konkretna i zawężająca naszą świadomość i umożliwiająca taką wyostrzoną, utrzymywanie wyostrzonej uwagi właśnie na oddechu. I te metody, o których mówiliśmy, świadomość tego ciała i świadomość poszczególnych partii ciała, wykorzystuje właśnie ciało jako przedmiot uwagi, przedmiot świadomości. Ciało jest tym obiektem, na którym może spocząć nasza uwaga, czy nasz umysł. Natomiast trudność, jaka się wiąże z stosowaniem tych metod, właśnie wykorzystujących ciało, szczególnie jeżeli chodzi o świadomość tego ciała, jak i stopniowe budowanie tej świadomości tego ciała poprzez ogarnianie świadomością coraz większych partii ciała, polega na tym, że często ludzie tak naprawdę nie wykonują czy nie stosują poprawnie tych metod. To znaczy, kiedy stosują te metody, tak naprawdę nie wykorzystują ciała bezpośrednio jako tego przedmiotu uwagi, czyli nie doświadczają bezpośrednio wrażeń całego ciała czy wrażeń płynących z ciała, tylko raczej myślą o tym albo wyobrażają sobie, że właśnie ogarniają świadomością całe ciało czy poszczególne partie ciała. Ponieważ jest tak między innymi dlatego, że kiedy mówimy o umyśle, to ludzie na ogół kojarzą umysł z myśleniem, z myślami. Kiedy pada słowo umysł, ludzie od razu kojarzą to z jakimś procesem myślenia. I przy opisie tej metodyki, kiedy się o tym mówi i mówi się o umyśle, to potem, kiedy ludzie stosują, próbują stosować te metody, to często zamiast rzeczywiście odczuwać bezpośrednio te wrażenia, uaktywniają proces myślenia, czyli rozbudzają myśli na ten temat. Myślą raczej o ciele, wyobrażają sobie jakoś to ciało czy wrażenia, zamiast bezpośrednio odczuwać te wrażenia. Jest tak też dlatego, że natomiast jakby myślenie, funkcja myślenia jest tylko jedną z funkcji umysłu. tak naprawdę na umysł składa się tych sześć podstawowych świadomości, czyli wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, odczuwanie i myślenie. Funkcja myślenia jest tylko jednym z tych sześciu funkcji, jedną z sześciu funkcji umysłu. Natomiast tych pięć zmysłów, tak jak je potocznie rozumiemy, czyli wzrok, słuch, węch, smak i dotyk, są bardziej bezpośrednie w tym sensie, że dotyczą obiektów, czy naszych okoliczności zewnętrznych, obiektów zewnętrznych wobec naszej świadomości. Jeżeli rzeczywiście kontaktujemy się z tymi przedmiotami zmysłów, jest to kontakt taki bardziej bezpośredni. Czyli można powiedzieć, że wtedy metody wykorzystujące te zmysły, czy tych pięć funkcji umysłu, które potocznie uważamy, określamy mianem zmysłów, jest to bardziej bezpośrednie. Natomiast umysł, czyli ta szósta funkcja, czyli myślenie, by tak naprawdę uczestniczy, czy ma udział w funkcjonowaniu każdego ze zmysłów, ponieważ umysł przyswaja różne wiadomości, które płyną ze zmysłów i magazynuje je. One są akumulowane w umyśle, powstają wspomnienia, jakieś skojarzenia. Każdy zmysł, kiedy jest aktywny, wywołuje w umyśle jakieś skojarzenia czy wspomnienia z wcześniejszych doświadczeń, jak również umysł uczestniczy w interpretowaniu tych danych zmysłowych, które do nas docierają. A więc w związku z tym ta szósta funkcja, myślenie, jest bardzo aktywna, jest to bardzo bogate pole doświadczeń tam zmagazynowanych i bardzo jest to funkcja bardzo aktywna, ponieważ uczestniczy w zasadzie w każdym akcie zmysłowym, odbierania różnych danych zmysłowych. Dlatego, kiedy staramy się stosować metodę wykorzystującą właśnie na przykład ciało jako przedmiot zmysłu, umysł też bardzo łatwo się uaktywnia. I może to prowadzić właśnie do czegoś takiego, że zamiast wykorzystywać zmysł odczuwania, czyli można powiedzieć zmysł dotyku, czy ten zmysł ciała bezpośrednio, jakby zaczyna dominować w tym umysł, zaczyna dominować myślenie i wyobraźnia, czy jakieś skojarzenia z tym związane, interpretacje. Dlatego i dotyczy to zarówno tej metody świadomości całego ciała, kiedy zamiast rzeczywiście odczuwać całe ciało, całość wrażeń płynących z ciała, wyobrażamy sobie tylko, myślimy, że jesteśmy w tym stanie albo jesteśmy w stanie zjednoczenia ciała i umysłu. I podobnie przy tej metodzie stopniowego budowania świadomości całego ciała też może to zamiast bezpośredniego odczuwania tych coraz większych partii ciała, może to być tak naprawdę wyobrażanie sobie, czy myślenie o tym. Dlatego kiedy mówimy o tym, warto pamiętać, że świadomość tego ciała, czy wykorzystanie danego zmysłu jako przedmiotu medytacji, przedmiotu skupienia uwagi, powinno to być odczuwanie takie bezpośrednie właśnie za pośrednictwem tego zmysłu, a nie zastępowanie tego myśleniem, czy funkcją myślenia, czy wyobraźni. Także jest ważne, żeby tutaj zdawać sobie z tego sprawę. Jeżeli chodzi o metody wykorzystujące ciało jako przedmiot uwagi, przedmiot medytacji, to można powiedzieć, że z jednej strony jest to może to być taka bardzo bezpośrednia metoda, ponieważ jeżeli rzeczywiście poprawnie wykonujemy, stosujemy tę metodę, to po prostu czujemy ciało, czujemy wrażenia płynące z ciała. Te wrażenia są czymś takim bardzo namacalnym, konkretnym. Oczywiście można te wrażenia po prostu czuć. Nie trzeba o nich myśleć, czy wyobrażać sobie, tylko po prostu czuć ciało, wrażenia płynące z ciała. Jednak z drugiej strony, ponieważ, jak mówiliśmy, zakres wrażeń dobiegających czy dopływających z ciała jest tak szeroki, a jednocześnie nie wszystkie te wrażenia są jakieś takie wyraziste, silne czy oczywiste. Są wrażenia jakieś takie bardzo subtelne czy słabe, które jakoś trudno dokładnie czy wyraziście wyczuć. W związku z tym jest skłonność podczas wykorzystywania, właśnie stosowania takiej metody, aby włączał się umysł, żeby to bezpośrednie odczuwanie, bezpośrednie odbieranie wrażeń było zastępowane przez myśli, wyobrażenia, skojarzenia. I wtedy dotyczy to nie tylko metody świadomości całego ciała, ale również tego ćwiczenia, tej metody stopniowego budowania świadomości całego ciała. Ponieważ wtedy, jeżeli przechodzimy do kolejnych partii ciała, włączając je do tej takiej coraz większej świadomości ciała, może się pojawić taka skłonność do nazywania tych kolejnych partii ciała, nadawania im nazw. I może się to wręcz sprowadzić tylko do czegoś takiego, że tak naprawdę nie odczuwamy bezpośrednio tych porażeń płynących z danej części ciała, tylko nadajemy nazwę tej części ciała. I w gruncie rzeczy można przyjść na cały cykl budowania świadomości całego ciała w ten sposób. Tak naprawdę nie czując tych wrażeń bezpośrednio, tylko nadając nazwy poszczególnym partiom ciała. I można nawet dojść do takiego jakby tego etapu końcowego, kiedy wydaje nam się, że jest to świadomość całego ciała, kiedy w gruncie rzeczy jest tylko takie wyobrażenie i nawet możemy sobie wyobrażać wtedy, że jesteśmy w stanie zjednoczenia ciała i umysłu. Kiedy w gruncie rzeczy jest to tylko jakaś gra naszej wyobraźni, pewna myśl. Z drugiej strony, jeżeli budujemy tę świadomość całego ciała, to niekoniecznie to nazywanie poszczególnych partii ciała musi być przeszkodą. Może jeżeli rzeczywiście odczuwamy te partie ciała kolejne, coraz większe, to jeżeli nawet taka nazwa się pojawia w umyśle, ale jakby silniejsze jest to odczucie, to jest w porządku. Ta nazwa może być stanowić tylko przypomnienie tego, jaki jest, czy powinien być kolejny krok w tej metodzie. Ale ze względu właśnie na to, że na szeroki zakres tych wrażeń i to, że nie zawsze te wrażenia są takie oczywiste, dlatego bardzo zachęcamy do właśnie wypróbowania metody świadomości oddechu, ponieważ jest to metoda, która jakby usuwa te trudności, czy pozwala radzić sobie bardziej z tymi trudnościami, które się wiążą z wykorzystaniem ciała jako przedmiotu całego ciała, czy poszczególnych partii ciała jako przedmiotu świadomości. Ponieważ oddech jest bardzo, doświadczenie oddechu jest czymś bardzo bezpośrednim, jakby oczywistym. I również ten zakres wrażeń jest zawężony, jest ograniczony. Czyli wyczuwamy tylko oddech, a konkretnie to, że wpływa, powietrze wpływa i wypływa przez nozdrza. Czyli jakby zawężamy pole świadomości tylko do tego obszaru. Łatwiej jest umysłowi skupić się właśnie na takim węższym zakresie wrażeń. I te wrażenia są bardzo takie namacalne i bezpośrednie. A więc z jednej strony łatwiej jest utrzymać uwagę właśnie na takim doświadczeniu, doświadczeniu oddechu. Z drugiej strony łatwiej jest też zauważyć, kiedy się rozpraszamy, kiedy przestajemy bezpośrednio i tak namacalnie odczuwać oddech. Czyli jeżeli na przykład w pewnym momencie naszą uwagę przyciągnie coś w ciele, jakiś ból w ciele czy inne, jakieś takie silniejsze wrażenie i nasza uwaga przestanie skupiać się na oddechu, tylko na tym innym wrażeniu, to łatwiej to zauważyć i wrócić do oddechu jako do czegoś właśnie takiego bardzo namacalnego, bardzo konkretnego. W tych metodach wykorzystujących ciało no nie jest to takie proste. Łatwo się zagubić w jakimś w myślach, w wyobraźni i wtedy to bezpośrednie odczuwanie zamienia się tak naprawdę w myślenie, wyobrażenia i też trudniej zauważyć taki proces tego odchodzenia, to, że rozpraszamy się. Dlatego ta metoda świadomości oddechu jest tak skuteczna i dlatego ją zalecamy. I dzięki niej jesteśmy w stanie rzeczywiście doprowadzić stopniowo umysł do większej stabilności, większej klarowności. To, że ten oddech jest tak namacalnie wyczuwalny, jest tak konkretny, powoduje, że ta klarowność umysłu się zwiększa, a to, że z kolei, że jesteśmy w stanie się trzymać bardziej tego oddechu, nie odbiegać uwagą od niego, buduje właśnie tę stabilność, wzmacnia stabilność umysłu. Kiedy wzrasta ta stabilność i klarowność umysłu i jesteśmy w stanie zrównoważyć te dwa elementy, to prowadzi do zjednoczenia umysłu. Umysł jakby tak się scala wewnątrz, sam w sobie jednoczy i to stanowi bardzo dobry właśnie fundament, taką podstawę do ewentualnego sięgnięcia do jakiejś innej metody. I wtedy znacznie łatwiej tę inną metodę stosować, ponieważ umysł już osiągnął pewien poziom stabilności i klarowności, czyli pewien stopień zjednoczenia. Dlatego warto rzeczywiście wykorzystać tę metodę jako bardzo skuteczną do budowania tego fundamentu. Jeżeli chodzi o tę metodę świadomości oddechu, to ona też wykorzystuje ciało jako przedmiot świadomości, czy przedmiot uwagi. A więc metoda świadomości oddechu jest jedną z metod właśnie wykorzystujących ciało, wrażenia płynące z ciała. W tej metodzie tym przedmiotem świadomości nie jest całe ciało, czy jakieś partie ciała, tylko jest ona bardzo zawężona tylko do samego oddechu. Czyli skupiamy uwagę tylko na wrażeniach towarzyszących oddychaniu. I ważne jest, żeby pamiętać o tym, że tu chodzi o takie bezpośrednie doświadczanie tego oddechu, a nie myślenie o nim, czy wyobrażanie sobie go. Ponieważ jeżeli ten proces stosowania tej metody zacznie ingerować myśl, proces myślenia, wówczas nie będzie to właściwe wykorzystywanie tej metody. Tylko wtedy będziemy wykorzystywać raczej tę szóstą świadomość, czyli myślenie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby właśnie wykorzystać tę szóstą funkcję, można powiedzieć, szóstą funkcję umysłu, czyli myślenie, to jest to też możliwe. Istnieją metody, które wykorzystują Można je wykorzystać do praktyki, do jednoczenia umysłu. I tutaj jest szereg różnych metod, które są dostępne. Natomiast w praktyce Chan wykorzystujemy takie najprostsze z tych metod. Ponieważ niektóre mogą być dosyć rozbudowane i skomplikowane i polegają po prostu na wykorzystywaniu właśnie umysłu, myślenia czy wyobraźni, a więc mogą to być różne rodzaje wizualizacji, kiedy wyobrażamy sobie jakieś rzeczy czy jakieś obrazy, tworzymy w umyśle. Może to być recytacja różnych zdań czy tekstów. I w ten sposób jakby wykorzystujemy w tej metodzie ten jakby umysł analityczny. Natomiast w ramach chińskiego buddyzmu, z tego całego repertuaru takich metod, najczęściej stosowane są takie metody jak recytacja imienia Buddy, ewentualnie recytacja, powtarzanie mantr, czy imion różnych buddów, czy bodhisattwów. Ewentualnie czasem recytuje się jakieś sformułowania, krótkie sformułowania z sutr, czyli z pism, z pisanych nauk Buddy. A więc w chińskim buddyzmie i szczególnie w Chan stosuje się takie bardzo proste sformułowania, proste metody, żeby za bardzo jakby nie rozbudzać tego analitycznego umysłu. Można też, czy w ramach tego chińskiego buddyzmu stosuje się też kontemplacje nad dharmą, nad różnymi elementami dharmy, czyli nauki Buddy. I czyli jako kontempluje się, czy poddaje się refleksji te jakieś fragmenty, czy elementy dharmy, czy nauki Buddy. Jeżeli chodzi o Chan, to najczęściej właśnie wykorzystuje się recytację imienia Buddy, czy jakichś buddów, czy bodhisattwów i jakieś krótkie mantry. I również tutaj do zakresu tego rodzaju metod wykorzystujących właśnie umysł i wykorzystujących tak zwaną właściwą myśl, czy czasem się mówi o tym jako o właściwej uważności, wchodzi tutaj w to też metoda Hua Tou, czyli jakby utrzymywanie w umyśle jakiegoś kluczowego sformułowania konkretnego Hua Tou. I na początku ta metoda Hua Tou jest podobna do powtarzania imienia Buddy czy do mantry. Po prostu recytujemy to sformułowanie, krótkie sformułowanie Hua Tou, utrzymujemy w umyśle, w ten sposób stabilizując umysł. I to stopniowo prowadzi do takiego zjednoczenia umysłu z tym Hua Tou. I każda z tych metod, właśnie wykorzystujących tą szóstą funkcję umysłu, czyli myślenie albo analityczną, czy kontemplacyjną funkcję umysłu, ma prowadzić właśnie poprzez skupienie na tej właściwej myśli, wybranej właściwej myśli, ma prowadzić do skupienia, stabilizowania umysłu, zwiększenia stabilizacji i klarowności umysłu i w konsekwencji do zjednoczenia umysłu. Te metody prowadzą ostatecznie, jeżeli są właściwie stosowane, do zjednoczenia umysłu. Tutaj też no są dostępne różne odmiany tej metody, na przykład jeżeli chodzi o wizualizację, niektóre z nich są bardzo rozbudowane, i osoby, które stosują metody wizualizacji, mogą mieć poczucie, że ona jakoś im służy, że przynosi efekty, ale może to być też zwodnicze wrażenie. Może być tak, że tak naprawdę nie stosujemy, nie jesteśmy w stanie właściwie stosować takiej metody, jest ona bardzo skomplikowana i nasz umysł tak naprawdę zamiast stabilizować się i jednoczyć, rozprasza się i dochodzi do pewnego rodzaju stagnacji, czyli możemy mieć poczucie, że jakoś kontynuujemy stosowanie metody, ale w gruncie rzeczy to nie prowadzi do pogłębienia praktyki. Pozostajemy na tym samym poziomie i nie robimy postępów, nie pogłębiamy praktyki. Mimo, że może nam się wydawać, że faktycznie tak jest. Dlatego w Chan preferujemy właśnie takie proste metody, gdzie to sformułowanie, czy ta metoda jest bardzo prosta i bezpośrednia. Są to jakieś krótkie sformułowania, które powtarzamy i do których łatwo wrócić, czyli nasz umysł, co jest naturalne, ma skłonność do błądzenia, do odchodzenia od metody, od skupienia właśnie na tym słowie czy jakimś sformułowaniu, więc łatwiej jest wrócić właśnie do jakiegoś krótkiego, prostego sformułowania i w ten sposób pogłębiać zjednoczenie umysłu. Także to też jest taki rodzaj metody wykorzystującej już nie ciało, ale właśnie myślenie, kontemplację. Może to też być sposób do pogłębiania praktyki, jednoczenia umysłu. Jeżeli wasze ciało i umysł są wystarczająco rozluźnione i stabilne, to możecie wtedy sięgnąć do którejś z tych bardziej prostszych, bardziej bezpośrednich metod, o których tutaj mówiliśmy. Natomiast jeżeli macie wrażenie, że jeszcze ciało i umysł nie są wystarczająco rozluźnione, nie są wystarczająco ustabilizowane, wtedy może warto skorzystać z jednej z tych bardziej konkretnych, takich zawężonych metod i stosując ją, by doprowadzić umysł do stanu większej stabilizacji, klarowności i wtedy można sięgnąć po jakąś inną metodę praktyki.